Poranek Wnet, jest godzina 9.35, dzisiaj 7 stycznia w kalendarzu juliańskim, dzisiaj jest inny dzień, dzisiaj jest prawosławne Boże Narodzenie, nie tylko prawosławne, w ogóle Boże Narodzenie chrześcijan obrządków wschodnich, a my łączymy się z Kijowem. W Kijowie jest nasz korespondent Paweł Bobołowicz. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedz, gdzie jesteś i powiedz, co się dzieje w Kijowie.
Jestem teraz na Placu Sofijskim, to plac przed Soborem Sofijskim, jednej z głównych świątyń Kijowa. To tutaj w tym momencie trwa wyjątkowe bożonarodzeniowe nabożeństwo. Wyjątkowe, bo przed samym rozpoczęciem tego nabożeństwa, przed polską godziną 9:00, do Soboru został wniesiony tomos, czyli dokument nadający, potwierdzający autokefalię, niezależność Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej. Ten dokument został podpisany 5 stycznia w Stambule, 6 stycznia został przekazany zwierzchnikowi Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i dzisiaj trafił do Kijowa, do Sofii, do Świątyni Mądrości Bożej. Dokument został wniesiony przez Epifaniusza, zwierzchnika Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, Zjednoczonej Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i prezydenta Petra Poroszenkę. W tym momencie trwa nabożeństwo, w czasie którego prezentowany jest ten dokument. Do samego soboru nie mogli wejść wszyscy wierni. Zgromadzili się na placu przed Sofią, na którym ja też jestem, kilkaset osób, a może już teraz nawet więcej, ogląda to, co dzieje się wewnątrz soboru na wielkim telebimie, uczestniczy w nabożeństwie. To nabożeństwo oczywiście prowadzi, celebruje Epifaniusz. Przypomnę, że ten tomos, dokument został wręczony przez patriarchę Konstantynopola Bartłomieja, tak jak mówiłem, podpisany tomos był 5 stycznia. W tym momencie jest w Kijowie. Po tym nabożeństwie dokument zostanie wystawiony na widok publiczny. Będzie można go obejrzeć już od godziny 12:00. Dlatego też zbierają się wierni, ustawiają się w kolejkę. Na pewno każdy z nich będzie chciał zobaczyć, co jest tam napisane, chociaż dokument został stworzony w języku greckim, ale jest też jego tłumaczenie w języku ukraińskim. Oczywiście to wydarzenie, nadanie tomosu w połączeniu ze świętami Bożego Narodzenia, to najważniejsza informacja z tych ostatnich dni. To święto jest obchodzone zresztą nie tylko przez samych prawosławnych. Tak jak powiedziałeś, Boże Narodzenie to oczywiście też dzień, który na Ukrainie jest obchodzony przez greckich katolików. Wczoraj zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej Swiatosław Szewczuk pogratulował nadania, przyznania tomosu. Stwierdził, że jest to bardzo ważne wydarzenie i historyczne wydarzenie, na które, jak powiedział, czekało nasze społeczeństwo w przeciągu wielu wieków. Również Mufi Said Ismagilow stwierdził, że to wydarzenie historyczne i pogratulował ukraińskim prawosławnym przyznania nadania tego dokumentu.
Wielkie rzeczy dzieją się w sprawach religijnych. Już dzisiaj w Poranku Wnet o tym wymiarze geopolitycznym tego wydarzenia mówiliśmy, ale geopolityka ma też swoje bardziej takie bieżące odsłony, jeśli chodzi o sprawy bliskie Ukrainie. Amerykański okręt płynie na Morze Czarne. Czy coś w Kijowie o tym wiadomo?
Tak, oczywiście. To informacja o tym, że amerykański okręt desantowy zbliża się do Morza Czarnego, była relacjonowana już przez kilka dni. Dzisiaj amerykański okręt desantowy wpłynął na teren Morza Czarnego. Z jednej strony to nie jest nic nadzwyczajnego, bo flota natowska rotuje w basenie Morza Czarnego. Jedne okręty wpływają, inne wypływają. Niedawno jeden z okrętów Wielkiej Brytanii zawitał do portu w Odessie. Teraz wpływa ukraiński okręt desantowy, ale oczywiście dla Ukraińców jest to potwierdzenie wsparcia świata, opinii międzynarodowej dla ich polityki, dla ich prozachodniego kursu. No i oczywiście ma to bardzo ważne znaczenie w kontekście tego, co wydarzyło się w Cieśninie Kerczeńskiej. Ukraińcy traktują to jednak, że jest to jeden z elementów w jakiś sposób potwierdzających i wzmacniających ich bezpieczeństwo. Dlatego tego typu wydarzenia oczywiście są na bieżąco relacjonowane i budzą wielki entuzjazm.
Bardzo serdecznie dziękuję. Prosto z Kijowa, z ulic Kijowa, sprzed Soboru, Paweł Bobołowicz dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Wnet, godzina 9.40, ważne rocznice historyczne, proszę Państwa. 5 stycznia minęły już dwa lata od śmierci generała dywizji Juliana Brochwicza-Lewińskiego, legendarnego gryfa, oficera Armii Krajowej, żołnierza batalionu Parasol, obrońcy Pałacyku Michla w czasie Powstania Warszawskiego. Dzisiaj z kolei... to może za chwilę o tym powiemy, jaka będzie następna rocznica, a teraz porozmawiamy chwilę o generale Gryfie. W naszym studiu jest pani Agnieszka Bogucka, Fundacji imienia generała Gryfa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I też osoba, która, można chyba tak powiedzieć, opiekowała się generałem Gryfem przez ostatnie lata jego życia, a dziś zajmuje się upamiętnianiem jego historii, upamiętnianiem tej wspaniałej, legendarnej postaci polskiej historii. Generał Gryf, niektórzy mówią, że to był nie tylko żołnierz Powstania Warszawskiego, ale też pierwszy żołnierz polski w NATO.
Tak, jeszcze przed pułkownikiem Kuklińskim, obecnym generałem. On po prostu nigdy nie złożył broni. On wyszedł z powstania do Murnau, siedział tam prawie rok, niecały. Ciągle jeszcze był ranny i z tą rozstrzelaną twarzą poszedł gdzie? Do brygady spadochronowej. Prawdę powiedziawszy, dzięki temu uratował życie, dlatego że jako żołnierz brygady spadochronowej przysługiwało mu leczenie w brytyjskim szpitalu w Bangalore w Szkocji. I po tym wyleczeniu i po rekonwalescencji, to była bardzo ciężka operacja ratująca życie, poszedł do wojska brytyjskiego za zgodą generała Kopańskiego i generała Bora, ponieważ taką zgodę musiał uzyskać, żeby wstąpić do obcej armii, która już, że tak powiem, bardziej była sojusznikiem PRL-u niż rządu emigracyjnego na uchodźstwie, ale była armią wolnego państwa, wolnego społeczeństwa.
Żebyśmy jak tak ten życiorys typowo polski, a z drugiej strony niezwykle kolorowy, wręcz firmowy, tak nakreślili w pełni, to jeszcze cofnijmy się do początku i powiedzmy, że przed tym jego udziałem w Powstaniu Warszawskim w konspiracji była bardzo malownicza ucieczka.
No przede wszystkim to był Kresowianin, urodzony w Wołkowysku, obecnie na Białorusi. Ktoś go zapytał, pan się urodził na Białorusi, a nic o tym nie wiem. Ja urodziłem się w Polsce, w województwie białostockim. Więc był to Kresowianin, który pamiętał o swoich Kresach, aczkolwiek nigdy tam nie mógł wrócić. Nie miał zaufania do reżimu Łukaszenki i po prostu nie próbował tego robić. Natomiast ja już po jego śmierci tam wróciłam i nie znalazłam niczego, o czym opowiadał. Ani domu jego, ani dworu, niczego nie było, ani majątku. Natomiast jest pewna pamięć. Oczywiście Wołkowysk jest polskim miasteczkiem i to, że była tu Polska, jest bardzo dobrze pamiętane. Jest tam jedna z nielicznych, z dwóch właściwie szkół polskich w Wołkowysku i ta szkoła jest zaprzyjaźniona z moją fundacją i pamięta o Gryfie i młodzież przyjeżdżała na wszystkie uroczystości związane z postacią Gryfa. Począwszy od pogrzebu, a skończywszy na poświęceniu pomnika, który miał miejsce w lipcu tego roku.
A jak to było z tą ucieczką z tego sowieckiego, z tej sowieckiej
niewoli? Natomiast
niewoli.
Wracając do samej postaci Gryfa, to z tegoż Wołkowyska zgłosił się do 76. Pułku Piechoty, którego był pod chorążym i wziął udział w walkach na Kresach koło Baranowicz. Przez dwa dni walczyli, ale na drugi dzień został wzięty do niewoli, tak jak cała gromada tych ludzi z 76. Pułku Piechoty. No ale on był wyjątkowo potraktowany przez bolszewików. Został aresztowany, wyciągnięty z grupy jeńców. Bolszewicy puszczali wolno z reguły prostych żołnierzy, a przynajmniej nie robili im krzywdy, natomiast wyciągali oficerów. I mimo, że Gryf był bardzo młodym człowiekiem, miał 19 lat, był tylko pod chorążym, to wyróżniał się w tej grupie żołnierzy i także został potraktowany jako białaruczki, jako wróg ludu. I na drugi dzień już miał proces i dostał wyrok śmierci. Razem z kilkoma innymi kolegami, którzy też taki wyrok śmierci dostali, nie został od razu rozstrzelany jak większość starszych oficerów, którzy byli wtedy aresztowani, a ci młodzi zostali wsadzeni do wagonu i jechali w kierunku Rosji. Więc nie namyślając się wiele, rozbili ten wagon, podłogę tego wagonu i uciekli po prostu. Każdy osobno, żeby nie narażać się wzajemnie. Gryf miał szczęście, bo miałam okazję słyszeć o bardzo wielu takich ucieczkach, które skończyły się bardzo tragicznie. Jednak on miał na tyle szczęście, był moim zdaniem miał duże doświadczenie z harcerstwa i jak opowiadał, zachował sobie gdzieś w kieszeni, bolszewicy nie znaleźli małego harcerskiego kompasu i na ten kompas szedł po prostu w kierunku Polski. Przekroczył Bug, udało mu się to zrobić dzięki jakiemuś rybakowi, który też pewnie był żołnierzem, bo miał jeszcze spodnie wojskowe na sobie. Pomógł mu przekroczyć Bug, a to było największe zagrożenie. Dlatego, że ani bolszewicy, ani Niemcy nie mieli litości dla tych, którzy już tą linię demarkacyjną ustanowioną wtedy, bo to był gdzieś październik mniej więcej, jak on się przedzierał przez te granice. I jakoś po trochu takim rzemiennym dyszlem, korzystając z jakichś wagonów towarowych, dostał się do Warszawy. W Warszawie okazało się, że też dom jest zajęty, dom rodziców na Marszałkowskiej jest już zajęty przez Niemców. Już tam stała budka strażnicza i nie miał ochoty tam się pokazywać. W związku z tym przedostał się do Puław i do Kazimierza, bo tam miał też znajomych, przyjaciół. Tam często jeździli na wakacje. No i zaczęła się jego robota, jak mówił, partyzancka. Zgłosił się do ZWZ-u, złożył przysięgę w maju 40 roku i początkowo jako pracownik takiej firmy budowlanej niemieckiej pod niemiecką komendą pracował w Puławach i tam robił robotę wywiadowczą. Szczególnie 41 rok, kiedy Niemcy szykowali się do agresji na Rosję, to była duża robota, którą on wykonywał, pracując na terenie stacji i tam notował po prostu wszystkie transporty bardzo liczne. Zawartość tych transportów to były bardzo ciekawe informacje dla wywiadu ZWZ-u, a później przekształconego w Armię Krajową. I tak funkcjonował do 42 roku, do początku 42 roku i gdzieś w lutym mniej więcej była wsypa w okręgu Puławy i musiał uciekać do lasu. I następny rok to była partyzantka.
I teraz trochę przeskoczymy nad tymi losami wojennymi, nie dlatego, żeby one nie były i fascynujące i ważne, tylko trochę być może dlatego, że przynajmniej ten etap, mam nadzieję, część naszych słuchaczy jakoś zna, ale pani wspomniała tutaj o tej jego służbie wywiadowczej. On to przygotowanie do służby wywiadowczej później wykorzystał też już w latach powojennych, kiedy pracował w kręgu wojsk brytyjskich.
Tak, ja myślę, że w ogóle ta partyzantka i te doświadczenia z lasu mu bardzo pomogły w czasie powstania warszawskiego, bo on tam no, dokonał bardzo dużej sprawy. Przez cały dzień bronił tej ulicy Wolskiej w Pałacyku Michla przeciwko ogromnej, naprawdę bardzo silnej formacji Dirlewangera. Zwykły, bez doświadczenia człowiek nie byłby w stanie tego robić, że cały dzień taką silną formację odpierać. Natomiast no niestety skończyło się ciężkim zranieniem i przeskakując już przez Murnau i przez brygadę spadochronową dochodzimy do tej służby brytyjskiej. I on tam miał bardzo duże sukcesy właśnie jako taki młody oficer wywiadu. Ale dlaczego miał takie sukcesy? Często mi o tym opowiadał. A ja już sama wyciągnęłam pewne wnioski. Do wywiadu nie może iść byle kto. Musi być to człowiek bardzo inteligentny, bystry. On też dostał na początku swojej służby brytyjskiej bardzo silne przeszkolenie do wywiadu. Trzeba było być bardzo spostrzegawczym, bardzo inteligentnym, ale też niezwykle ważną cechą oficera wywiadu jest znajomość języków. On rozmawiał w 5 językach, w związku z tym no, dla Brytyjczyków, człowiek, który miał rosyjski i polski między innymi, prawda, to był agent bezcenny. Początkowo w Palestynie służył, ale później w różnych też miejscach na terenie Niemiec. I ostatecznie właśnie na linii demarkacyjnej brytyjsko-niemieckiej służył w takiej jednostce wywiadu, która bardzo była zasłużona i no, miała duże sukcesy, jeśli chodzi o wyławianie agentów sowieckich, którzy się przedostawali na Zachód i próbowali penetrować służby okupantów Niemiec po drugiej stronie.
Służba nawet najbardziej efektowna nie trwa wiecznie, jak te ostatnie lata, kiedy jeszcze był na emigracji, jak spędził?
Ostatnie lata swojego pobytu na emigracji poświęcił pracy w szkole kadetów w brytyjskiej armii Renu. I to jest ciekawy rys, że tak powiem, kariery Gryfa, dlatego że on miał fantastyczną umiejętność rozmowy z młodymi ludźmi. To później, nie ukrywam, wykorzystałam do własnych celów, ponieważ po jego powrocie do Polski po prostu odbył dziesiątki, jeśli nie setki spotkań właśnie z młodymi ludźmi. Niektórzy tak się zafascynowali, że doprowadzono do tego, że 5 filmów powstało z udziałem Gryfa. No i kilka publikacji, bardzo wiele artykułów, ale te spotkania z młodymi ludźmi, szczególnie z młodymi harcerzami, żołnierzami, to były no naprawdę niezwykłe. Oni go w ogóle nie chcieli wypuścić. Jak tam gdzieś go zaprosili, to trudno mu było się wyrwać z takiego spotkania.
Ja pamiętam rzeczywiście atmosferę takich spotkań, bo też miałem okazję obserwować, jak generał Gryf odbierał tą współczesną Polskę, tą trzecią Rzeczpospolitą, która w tylu miejscach nam nie odpowiada, tyle razy ją krytykujemy.
Myśmy drugą rocznicę śmierci Gryfa uczcili wystawą i broszurą, która towarzyszy tej wystawie. To są w zasadzie wybrane wypowiedzi Gryfa, autentyczne jego oceny, których on dokonywał. Nie głosił ich samodzielnie, tylko pytany o to, ponieważ bardzo obserwował to wszystko, co się dzieje. Początkowo spotkał się z bardzo wieloma negatywnymi reakcjami. Łącznie z tym, że niektórzy twierdzili, że był zdrajcą, ponieważ poszedł do obcej armii. Bardzo to boleśnie odbierał. No a jeśli chodzi o życie polityczne, które też bardzo precyzyjnie obserwował, to czuł, że to wszystko, co się dzieje, to nie jest do końca jego jakby, no nazwijmy to slangiem, bajka.
No właśnie, nie unikał jakby, nie ograniczał się tylko do takiego spokojnego życia kombatanckiego, ale też nie unikał jakby oceniania tego, co się w Polsce dzieje.
Nie, on właściwie powiedziałabym, że w życiu kombatanckim mały brał udział, raczej właśnie wśród młodzieży funkcjonował.
Nie był typem zawodowego kombatanta.
Nie, absolutnie, absolutnie. I mało tego, ale on się śmiał, że on się właściwie nie potrafi zestarzeć. I rzeczywiście coś było na rzeczy. Dlatego, że nie tylko, że fizycznie się nie starzał, to było zupełnie niesamowite. Wyglądał zawsze bardzo młodo, nawet jak nie mógł chodzić, to robił wrażenie młodego człowieka. Był po prostu młody duchem. I to nie jest żadna przenośnia, czy jakiś taki skrót myślowy. To był człowiek, który był tak dynamiczny do końca swoich dni. Ostatni wywiad, którego udzielił, to był w przeddzień śmierci. Panu Czartoryskiemu, z nim rozmawiał. I po prostu on nawet, powiedziałabym, unikał towarzystwa starszych ludzi, a wśród młodzieży czuł się, że tak powiem, no, w swoim żywiole i potrafił rozmawiać, a najbardziej fascynujące były jego spotkania z młodymi specjalsami z JWK, z jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Oni bardzo często do niego przyjeżdżali, już jak nie mógł chodzić. A nawet zorganizowali kiedyś na święto jednostki most internetowy. I Gryf niechodzący, siedzący w fotelu we własnym pokoju, przemawiał przed frontem jednostki wojskowej komandosów w Lublińcu przez internet.
Generał odszedł w roku 2017, czyli mógł też obserwować te ostatnie lata, to co się działo w Polsce od 2015 roku. Jak oceniał ten proces polityczny, gwałtowną politykę, która była, polemikę, która była w Polsce?
Pierwsza jego aktywność była dzięki zainteresowaniu się nim pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I pan prezydent jego wykorzystał do jakby przywrócenia świadomości historycznej i zbiorowej. No, bardzo tragicznie Gryf przeżył oczywiście Smoleńsk. To był dla niego wielki cios. Miał swoje zdanie na temat przyczyn tej katastrofy i tak dalej, ale to nie jest przedmiotem naszych rozważań. To będą jeszcze historycy pewnie, jak nie prokuratorzy, wyjaśniać. Natomiast nowa nadzieja wstąpiła w niego, jak pojawił się na firmamencie, że tak powiem, pan prezydent Andrzej Duda. No to Gryf odżył wtedy i powiedział, mówi do mnie, to jest mój prezydent, słuchaj, to jest człowiek, na którym będę budował.
I dziś Fundację imienia generała Gryfa, tutaj mamy wydaną przez Fundację książeczkę dotyczącą życia generała,
to
również
zajmuje
się... Współpraca
to jest Fundacja imienia Gryfa i także Fundacja Edukacji i Wychowania Młodzieży. To jest taka współpraca nasza. I to jest, muszę powiedzieć, rzecz, która, tak jak powiedziałam, to są wyłącznie wypowiedzi Gryfa, autentyczne, dlatego że nawet jak nie mógł chodzić, to bardzo często o różnych rzeczach wspominał. Ja notowałam po prostu to, co on mówił. Dzięki temu jest dużo takich jego wypowiedzi, które nawiązują do różnych etapów jego życia.
Jeszcze jedna rocznica historyczna dzisiaj ważna.
Tak.
7 stycznia.
Razem z rocznicą śmierci Gryfa obchodziliśmy rocznicę śmierci Anody. Tak różne losy tych dwóch kolegów, bo to byli koledzy. Anoda był w Zośce, co prawda, ale, a Gryf w Parasolu. Ale to jest to samo pokolenie i oczywiście w czasie powstania już oni się tam poznali, bo walczyli razem w Radosławie. I no właśnie Gryf, który został na emigracji, w zasadzie taki żołnierz tułacz, natomiast Anoda, który pozostał w kraju i który, podobnie jak Gryf, nie złożył broni, tylko nie miał szans, żeby tę walkę wygrać. I oprócz tego, że zajmował się ekshumacjami kolegów, poległych, oprócz tego, że zbierał dokumentację i prosił wszystkich, którzy przetrwali, żeby pisali swoje wspomnienia, od razu zaczął to zbierać, ale też bezpieka doszła do tego, że zbierał również broń. I próbowali broń zbierać i magazynować. No i oczywiście... po prostu został zdradzony przez któregoś z kolegów, bo i takie losy niektórych powstańców były, że poszli do roboty, do bezpieki.
Tak, i wypadł z okna.
I wypadł z okna.
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 7 stycznia 1949 rok. Tak. Pamiętajmy o polskich bohaterach. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dzisiaj ja tylko dodam, że dzisiaj o 12 Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje uroczystość przy tym kamieniu. Przed gmachem ministerstwa, a wczoraj widziałam na gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wyświetlony portret porucznika Jana Rodowicza.
Przynajmniej tyle Rzeczpospolita może zrobić. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Agnieszka Bogucka, Fundacja imienia generała Gryfa, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję pani bardzo
za dziękuję.
Wizytę w programie. Proszę państwa, godzina 9:58, poranek, czas kończyć. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Wydawcą była Jaśmina Nowak. Za chwilę audycja muzyczna pana Romana Zawadzkiego, a dzisiejszy Poranek Wnet oczywiście zakończymy pałacykiem Michla w wykonaniu Teatru od Czapy, słowa Ziutka Szczepańskiego.